Przejdźmy teraz do zagadnienia, jakim jest Polska Szkoła Plakatu. I tutaj od razu oddaję głos.
Jak powstała Polska Szkoła Plakatu? Trochę przez przypadek. Otóż lata 40-50 w Polsce, to wiadomo, plakat propagandowy, to był socrealizm, to był plakat, który był sztuką zaangażowaną i który był prowadzony na pasku władzy, która wtedy bardzo skrupulatnie dbała o to, żeby plakat był przedłużeniem woli rządzących. Świat docenił polski plakat trochę przez przypadek. Działo się to trochę później, w latach 60. i 70. na ekrany polskich film z kilkuletnim opóźnieniem trafiały produkcje zachodnie. Zwykle działo się to w ten sposób, że jak już film przeleciał przez wszystkie kina w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej i prawa do wyświetlania, do kolportażu tych filmów staniały znacznie, to wtedy okazało się, że polscy dystrybutorzy mogli sobie pozwolić na to, żeby taki film ściągnąć. Stać ich było na to, żeby nabyć prawa do wyświetlania takich filmów. No niestety okazało się, że żeby rozkleić plakaty, żeby umieścić plakaty w gablotach, które były przytwierdzone do fasady budynków, w których mieściły się kina, no, dystrybutorzy już na to nie mieli pieniędzy, bo trzeba było wykupić prawa autorskie do pokazywania tych plakatów. Co wtedy robiono? Robiono wtedy tak, że polscy graficy, plakaciści dostawali zlecenie, żeby zrobić plakat do takiego czy innego filmu. I tak oto powstał plakat do wspomnianego już dzisiaj filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem. Tak powstał plakat na przykład do pierwszego Terminatora, Elektroniczny Morderca, zdaje się, że był podtytuł. Tak powstał plakat do filmu Rocky. I inne plakaty. Takie, które później zachwyciły świat zachodni, że wszyscy po prostu myśleli sobie, że Polacy są tak przepotwornie wyedukowanym narodem, tak wykształconym plastycznie, że dystrybutorzy brzydzą się tymi wszystkimi plakatami zachodnimi, które są oparte o fotografie. To one były wtedy plakatami, które przedstawiały z reguły głównych bohaterów, czy kadry z filmu, które były odpowiednio zakomponowane do tego formatu. I panowało takie przekonanie, że my Polacy po prostu mamy gdzieś tego rodzaju łatwiznę.
Zrobimy lepsze.
Że zrobimy interpretację tego dzieła artystycznego, jakim jest ten film, w postaci takiej grafiki, która jeszcze w dodatku będzie dziełem sztuki, która umai nam fasadę kina. No niestety, rzeczywistość była zupełnie inna, wzięło się to z oszczędności, ale jako, że proceder ten trwał wiele lat, przeniósł się ten proceder również na innego rodzaju eventy, czyli na spektakle teatralne i wtedy te plakaty również zdobywały punktowane miejsca na tychże konkursach. I tak oto świat dowiedział się o tym, jakich mamy zdolnych grafików, a zjawisko to zaczęto określać jako właśnie Polską Szkołę Plakatu. Mhm.
No to to początki, a dzisiaj jak się trzyma polski plakat?
Świetnie. Wystarczy zajrzeć sobie na stronę internetową Muzeum Plakatu w Wilanowie i zobaczyć, jak wygląda Biennale Plakatu. Mhm. Czy na przykład BWA w Katowicach też organizuje konkursy na plakat. Tych konkursów jest naprawdę sporo i mimo tego, że nie widać plakatów na co dzień na ulicy, to proszę mi wierzyć, że graficy naprawdę w pocie czoła tych plakatów produkują w zaciszu swoich pracowni sporo i one są raczej pokazywane w galeriach albo na wystawach pokonkursowych albo w internecie, no bo przecież nie na słupach ogłoszeniowych, których na naszych ulicach jest jak na lekarstwo.
Ja tutaj bym tak nawiązała właśnie do tych słupów ogłoszeniowych i uważam, że właśnie tego typu miejsc powinno być trochę więcej i powinny być też bardziej dostępne ponieważ jestem przeciwnikiem przyklejania jakichkolwiek w ogóle ogłoszeń czy plakatów na skrzynkach z prądem, na drzwiach i obklejania wszystkiego, co się da obkleić i później wisi to przez długi czas z resztkami taśmy.
Aż pożółknie.
Aż pożółknie, aż ktoś w końcu się wkurzy i to ściągnie i trochę przetrze, a przez lata wisi resztka taśmy klejącej. Uważam, że tego typu słupy powinny być ogólnodostępne. Powinno być ich więcej i tam powinniśmy te plakaty wieszać, nawet jeżeli to nie są komercyjne, a zwłaszcza jeżeli to nie są komercyjne wydarzenia. Jeżeli są to wydarzenia małe i potrzeba na przykład 10 plakatów w okolicy rozwiesić, tak? To tego typu słupy powinny też do tego służyć, a tak naprawdę nie można ich tam powiesić. I szukanie później witryn sklepowych, sklepu, który zgodzi się na powieszenie plakatu, no jest jakimś rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że tutaj słupy właśnie powinny być w mieście bardziej powszechne i powinno być ich więcej.
No też dziwnie, żeby na wydarzenie kulturalne plakat o no, takim wysokim stopniu zaawansowania pod względem artystycznym znalazłby się za szybą, nie wiem, w aptece, tak? To dobrze, można, czemu nie?
Może być dodatkowo, tak? Ale z doświadczenia wiem, że niestety te słupy nie są wykorzystywane do tego, co można by było jeszcze na nich powiesić.
Ja też tak sobie pomyślałam, że właśnie te plakaty, o których mówiliśmy, czy te plakaty filmowe, czy te odnoszące się do spektakli teatralnych, to też wzbogaca taką przestrzeń publiczną o sztukę jednak.
Dokładnie. No, plakat jest jednak takim dziełem, na które fajnie się patrzy. Oprócz tego, że jest na nich informacja, tak, o wydarzeniu, o tytule tego wydarzenia, o tym, kiedy to się będzie działo, gdzie to się będzie działo, to nad tym pracują ludzie, którzy znają się na tym i to są często takie dzieła sztuki.
Fakt obecności Polskiej Szkoły Plakatu w przestrzeni publicznej przez wiele lat zaowocował tym, że na przykład twórcy teatralni, oni wiedzą o tym, że nie mogą zrobić plakatu teatralnego tak po prostu, że wezmą czyjeś zdjęcie albo na przykład ktoś zarejestruje podczas próby sytuację, która wydarza się na scenie tego teatru, dołoży się tylko literę i to będzie plakat teatralny. Nie, nie. Twórcy wiedzą, że taki plakat trzeba zaprojektować, że trzeba zamówić u artysty. Mhm.
On też wtedy, no raz, że jest lepszej jakości, bo już wtedy o ten stopień wyżej niż tamte, powiedzmy, zrobione zdjęcie, no to jednak bardziej skupia naszą uwagę to operowanie na tej prostocie, o której wspominaliśmy, bo tak jesteśmy już może przesyceni ilością informacji, że jeżeli pojawia się coś prostego, to trafia do naszej świadomości i jakoś tak bardziej tam zostaje niż ten szum, który nas otacza po prostu.
Tak, dlatego że bazowanie na fotografii już się nie sprawdza. My jesteśmy tą fotografią zalani i jesteśmy na nią odporni. Fotografia nam towarzyszy wewnątrz autobusów, tramwajów, w transporcie miejskim, na billboardach, na reklamach, w sklepach, w internecie. Przecież Facebook jest zawalony fotografiami. Wchodzimy sobie na portale informacyjne, jest mnóstwo fotografii. Są też fotografie ruchome w postaci krótkich filmików, czy to na TikToku, czy to na portalach informacyjnych, o których wspomniałem, prawda? Otwieramy
lodówkę.
Telewizor. Proszę?
Otwieramy lodówkę, a tam fotografie.
Otwieramy telewizor i po prostu jest mnóstwo fotografii ruchomej. Czyli zdjęcia, czyli odwzorowanie rzeczywistości 1:1 nas w ogóle już przestaje interesować, bo mamy tego mnóstwo. Tym bardziej, że każdy ma w kieszeni przecież wysoce wyspecjalizowany aparat cyfrowy, który robi piękne zdjęcia. Piękne dlatego, że dba o to procesor, który jest zamontowany przez producenta w tym telefonie. Już to nie jest zwykły telefon, to jest już wyspecjalizowany przyrząd do robienia pięknych zdjęć, które już w zasadzie nikogo nie interesują. No więc kolejne zdjęcie na plakacie, to nie może się udać. To musi być synteza. To musi być coś takiego
esencjalnego.
Esencjalnego, tak, dobrze powiedziane.
Jak widać, o plakacie, który jest, wydawałoby się, prostą jakąś formą, można opowiadać dużo i długo i bardzo interesująco. I mam nadzieję, że nasi słuchacze docenią właśnie tak naszą dzisiejszą rozmowę. Ja tak na pewno będę ją wspominać. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Magdalena Dudzik i Tomasz Woźniak, gośćmi dzisiejszej audycji. Dziękuję i do zobaczenia.
Dziękuję. Do zobaczenia.